Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Economics Evolving. A History of Economic Thought Agnara Sandmo. To obszerna, akademicka historia idei ekonomicznych, wydana przez Princeton University Press w 2006 roku. Autor nie przedstawia dziejów ekonomii jako prostego pochodu od błędów do coraz lepszych teorii. Pokazuje raczej, jak ekonomiści różnych epok próbowali rozwiązać trwałe problemy, jak wykorzystywać ograniczone zasoby, skąd biorą się dochody, jak działa konkurencja oraz kiedy państwo powinno ingerować w gospodarkę. Książka prowadzi od wcześniejszych źródeł refleksji ekonomicznej. Przez ekonomię klasyczną i krytykę marksowską, po rewolucję marginalistyczną, makroekonomię Keynesa i późniejsze kierunki badań. Ważne miejsce zajmuje związek modeli teoretycznych z warunkami społecznymi i politycznymi, w których powstawały. Sandmo, znany także z badań nad finansami publicznymi i środowiskiem, pisze z perspektywy ekonomisty praktykującego teorię. Celem książki jest wyjaśnienie pochodzenia współczesnego języka ekonomii oraz sporów, które nadal wpływają na debatę o polityce gospodarczej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, historia ekonomii jako ciąg sporów o zasoby, dochody i sprawiedliwość. Centralną zaletą książki jest ujęcie historii myśli ekonomicznej wokół pytań, które nie znikają wraz ze zmianą epok. Sandmo śledzi zwłaszcza napięcie między efektywnym wykorzystaniem zasobów a społecznie akceptowalnym podziałem dochodów. To pozwala zrozumieć, dlaczego teoria cen, płac, zysków i własności zawsze miała znaczenie wykraczające poza techniczne modele. Gdy ekonomiści klasyczni analizowali produkcję i podział, interesowało ich nie tylko tempo wzrostu, lecz także relacje między właścicielami ziemi, kapitalistami i pracownikami. Późniejsze teorie zmieniały narzędzia, ale problem konfliktu celów pozostał aktualny. Efektywność może zwiększać łączną wielkość dostępnych dóbr, nie przesądza jednak sama przez się, kto uzyska korzyści z rozwoju. Z kolei dążenie do większej równości wymaga oceny skutków podatków, transferów i regulacji dla bodźców gospodarczych. Autor traktuje te dylematy jako część samej ekonomii, a nie jako dodatek z dziedziny polityki. Dzięki temu czytelnik widzi, że spory o rynek i państwo wynikają również z odmiennych kryteriów oceny gospodarki. Historyczne teorie są tu użyteczne nie jako muzealne doktryny, lecz jako różne sposoby porządkowania nadal nierozstrzygniętych problemów. Po drugie, od ekonomii klasycznej do krytyki kapitalizmu, książka poświęca istotną uwagę tradycji klasycznej, ponieważ to ona nadała ekonomii wiele podstawowych tematów i pojęć. Analizy Adama Smitha, Davida Ricarda i ich następców koncentrowały się na specjalizacji, wymianie, akumulacji kapitału, wartości oraz podziale produktu między grupy społeczne. Sandmo osadza te idee w realiach gospodarki rozwijającej się wraz z handlem i industrializacją. Jest to ważne, bo klasyczne przekonanie o korzyściach z konkurencji nie było prostym twierdzeniem, że każdy rynek działa bez zarzutu. Było częścią szerszej analizy instytucji, własności, wzrostu oraz ograniczeń wynikających między innymi z ziemi i demografii. W tym kontekście omawiana jest także myśl Karola Marksa. Jej znaczenie polega nie tylko na krytyce kapitalizmu, ale również na postawieniu pytań o władzę ekonomiczną, konflikt klasowy i historyczny charakter instytucji rynkowych. Sandmo skupia się na elementach ekonomicznych tej tradycji, choć nie oddziela ich całkowicie od jej filozoficznego i politycznego tła. Zestawienie klasyków z Marksem pokazuje, że wspólne zainteresowanie produkcją i podziałem mogło prowadzić do radykalnie różnych ocen rynku. Czytelnik może dzięki temu odróżnić opis mechanizmów gospodarczych od normatywnych wniosków o tym, jaki porządek społeczny należy uznać za pożądany. Po trzecie, rewolucja marginalistyczna i narodziny nowoczesnej analizy wyboru, jednym z kluczowych przełomów omawianych przez Sandmo, jest rewolucja marginalistyczna. Zmieniła ona sposób wyjaśniania cen i decyzji gospodarczych, przesuwając uwagę od szerokich kategorii kosztu i pracy ku wyborom podejmowanym na marginesie. W tym ujęciu znaczenie dobra zależy od jego dostępności oraz od oceny dodatkowej jednostki przez kupującego, a nie wyłącznie od warunków jego wytworzenia. Pozwoliło to precyzyjniej analizować popyt, podaż i równowagę rynkową. Zarazem nowy aparat teoretyczny sprzyjał formalizacji ekonomii, często z wykorzystaniem języka matematycznego. Sandmo pokazuje wagę tej zmiany bez przedstawiania jej jako całkowitego zerwania z przeszłością. Pytanie o wartość. Ceny i podział nadal były obecne, lecz otrzymały inne narzędzia analizy. Po Podejście marginalne pomogło także wyjaśniać, dlaczego jednostki reagują na zmiany cen, dochodów i kosztów, co stało się podstawą dużej części mikroekonomii. Jego ograniczenie polega na tym, że model racjonalnego wyboru nie odpowiada sam na pytania o instytucje nierówności i władzę. Dlatego historia tej rewolucji ma znaczenie także dziś. Uczy, że formalna elegancja modelu jest cenna, lecz zależy od założeń o zachowaniu ludzi, informacji i strukturze rynku. Sandmo wykorzystuje ten etap dziejów, by wyjaśnić źródła współczesnej ekonomii, a nie jedynie opisać zmianę terminologii. Po czwarte, Keynes i problem gospodarki, która nie wykorzystuje własnych możliwości. Przejście do makroekonomii stanowi kolejny, ważny wymiar narracji Sandmo. Teorie rozwijane po doświadczeniach wielkich kryzysów podważyły przekonanie, że mechanizmy rynkowe zawsze szybko zapewniają pełne wykorzystanie pracy i kapitału. Johann Maynard Keynes zwrócił uwagę na rolę zagregowanego popytu, niepewności i decyzji inwestycyjnych. W gospodarce mogą istnieć niewykorzystane zasoby nie dlatego, że ludzie nie chcą pracować albo firmy nie potrafią produkować, lecz dlatego, że wydatki prywatne są zbyt niskie, aby uruchomić odpowiednią skalę produkcji. Konsekwencją jest inne spojrzenie na politykę publiczną. Budżet państwa, podatki i wydatki mogą służyć nie tylko finansowaniu administracji, lecz również stabilizowaniu aktywności gospodarczej. Sandmo traktuje rozwój keynesizmu jako zmianę w skali analizy i w rozumieniu roli państwa, a nie jako prostą receptę na każdy kryzys. Interwencja może wspierać popyt, ale rodzi pytania o inflację, zadłużenie, opóźnienia decyzji oraz trafność prognoz. Właśnie dlatego spory po Keynesie nie dotyczą wyłącznie tego, czy państwo ma działać, ale kiedy, jakimi instrumentami i pod jakimi ograniczeniami. Historyczne ujęcie pozwala dostrzec, że współczesne dyskusje o stymulacji fiskalnej i polityce pieniężnej mają głębokie intelektualne korzenie. Na koniec dobrobyt społeczny. Zawodność rynku i granice ekonomicznej polityki publicznej, perspektywa Sandmo jest szczególnie wartościowa tam, gdzie historia teorii styka się z ekonomią dobrobytu i finansami publicznymi. Rozwój gospodarki rynkowej nie eliminuje automatycznie problemów, których decyzje pojedynczych uczestników nie rozwiązują dobrze. Przykładem są efekty zewnętrzne, gdy koszty lub korzyści działań jednej osoby albo firmy przechodzą na innych, jak w przypadku zanieczyszczeń. Innym problemem są dobra publiczne oraz sytuacje, w których ceny nie przekazują pełnej informacji o społecznych skutkach decyzji. Takie zagadnienia wyjaśniają, dlaczego część ekonomistów uznawała podatki, regulacje lub publiczne dostarczanie usług za możliwe uzupełnienie rynku. Sandmo nie sprowadza jednak tej tradycji do automatycznej obrony rozbudowanego państwa. Interwencje wymagają wiedzy, sprawnych instytucji i oceny kosztów ubocznych, a władza publiczna również może popełniać błędy. Istotne jest zatem porównywanie realnych alternatyw, a nie idealnego rynku z idealnym państwem. Ten wątek spaja wiele epok opisanych w książce. Teorie ekonomiczne rozwijały się nie tylko po to, by wyjaśniać ceny, lecz także po to, by ocenić, jakie reguły mogą łączyć wydajność z odpowiedzialnością za skutki społeczne. Dla dzisiejszego czytelnika jest to użyteczny kontekst dla debat o opodatkowaniu, ochronie środowiska i zakresie usług publicznych. Podsumowując, Economics Evolving jest szczególnie wartościowa dla studentów ekonomii, nauk politycznych i historii idei, ale skorzystają z niej także czytelnicy śledzący spory o podatki. Nierówności, kryzysy gospodarcze oraz regulacje rynku. Nie jest to podręcznik ograniczony do definicji i chronologii nazwisk. Sandmo wyjaśnia, jakie pytania stały za powstawaniem kolejnych teorii i dlaczego odpowiedzi zmieniały się wraz z gospodarką, instytucjami oraz doświadczeniami społecznymi. Taka perspektywa pomaga czytać współczesne modele z większą ostrożnością. Uczy rozpoznawać ich założenia, zakres zastosowania i kwestie, których sam model nie rozstrzyga, zwłaszcza dotyczące sprawiedliwości i roli państwa. Książka wyróżnia się na tle wielu historii myśli ekonomicznej równowagą między rygorem analitycznym a publiczno-politycznym znaczeniem idei. Autor był uznanym teoretykiem i badaczem finansów publicznych, dlatego potrafi pokazać, że abstrakcyjne zagadnienia wartości, równowagi czy wyboru społecznego mają konsekwencje dla praktycznych decyzji. Nie przedstawia historii jako triumfu jednej szkoły. Zamiast tego ukazuje trwały dialog między konkurującymi ujęciami rynku, podziału, stabilności i interwencji. Dla osób zaczynających naukę będzie to solidna mapa głównych tradycji. Dla bardziej zaawansowanych czytelników książka może być uporządkowanym przypomnieniem, że aktualne kontrowersje ekonomiczne mają długą historię, a ich sens staje się wyraźniejszy dopiero po poznaniu wcześniejszych argumentów. Jeśli chcesz nas wesprzeć Agnes Sandmo, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.